Tak. I teraz w naszym studiu, który cały czas pulsuje życiem, pojawił się pan minister Marian Banaś, wiceminister finansów i jednocześnie szef Krajowej Administracji Skarbowej. I przeczytam od razu nagłówek z jednego z artykułów dzisiejszej prasy. Takiej rewolucji w podatkach dawno nie było. Blisko 1,5 miliona małych firm musi w lutym po raz pierwszy złożyć fiskusowi szczegółowy raport o swoich rozliczeniach VAT. Od tej pory będą to robić co miesiąc. Na razie duża część z nich albo o tym nie wie, albo sprawę bagatelizuje. Niesłusznie. Fiskus im nie odpuści. Liczy na duże pieniądze. Panie ministrze, jak to będzie?
Dzień dobry, witam państwa serdecznie. No oczywiście jest to ostatni z etapów zmierzających do uszczelniania systemu podatkowego. No, na pewno on nie szkodzi przedsiębiorcom, wręcz odwrotnie. Robimy wszystko, aby w naszym kraju funkcjonowała normalna konkurencyjność. Wiemy, że szara strefa szalała przez ostatnie 8 lat, nim Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy. Więc myśmy podjęli radykalne i jak można powiedzieć po roku wprowadzenia Krajowej Administracji Skarbowej skuteczne działania. Także mamy dodatkowe dochody w postaci kwoty 47 miliardów. To świadczy właśnie jak najbardziej o naszej skuteczności. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, chcemy po pierwsze być bardzo przyjaźni dla przedsiębiorców uczciwych, a z drugiej strony bardzo skutecznie działać szarą strefą. I to robimy. I właśnie jednym z takich bardzo ważnych elementów, narzędzi zmierzających w tym kierunku to jest jednolity plik kontrolny. I ten jednolity plik kontrolny najpierw był obowiązkiem dla dużych przedsiębiorców i ten obowiązek oni mieli od 1 lipca 2016 roku. Średni i mali przedsiębiorcy od 1 stycznia 2017 roku. No i przyszła kolejna mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 roku, czyli teraz. My prowadzimy dużą i szeroką akcję reklamową, ale i szkoleniową. Chcę powiedzieć, że w 2017 roku, w listopadzie, w grudniu przeszkoliliśmy prawie 47 tysięcy podatników, którzy właśnie byli zainteresowani JPK. JPK generalnie jest to zestaw informacji o sprzedaży i zakupach, które wynika z ewidencji VAT-u. No, za dany okres. To pozwala właśnie naszym ekspertom, naszym analitykom dokładnie analizować wszystkie działania, które mają miejsce w tej sferze i na tej podstawie my po prostu typujemy odpowiednie podmioty do kontroli. Ten element sprawia, że nie będziemy tak do tej pory nękać kontrolami podatników, wręcz odwrotnie, właśnie tych uczciwych, właśnie na bazie danych, które otrzymujemy w JPK, w ogóle nie będziemy kontrolować, bo wszystko o nich będziemy wiedzieć. Natomiast i tam, gdzie zauważymy, że rzeczywiście dochodzi do oszukiwania budżetu państwa, tam będą kierowane kontrole i tylko ci przedsiębiorcy, którzy rzeczywiście zajmują się oszustwami i nas wszystkich tutaj wykorzystują, no to mogą się obawiać, bo to jest naprawdę skuteczny element, żebyśmy ten proceder ukrócili.
Pan minister trochę jak Elliot Ness łączy wszystkie funkcje i śledcze, i nadzorcze, bo Krajowa Administracja Skarbowa to taki... No, taka służba specjalna, która bada uczciwość rozliczania z państwem.
Panie redaktorze, no to był jeden z warunków skuteczności naszego działania i państwa, bo musimy sobie jasno powiedzieć, no tak jak powiedział minister Sienkiewicz, mieliśmy państwo teoretyczne, rzeczywiście.
A teraz lepiej
akurat w tym, absolutnie, no ja już powiedziałem, tak. jaką mamy skuteczność ściągalności.
A pan profesor Jerzy Robert Nowak, jak pan profesor się rozlicza finansowo?
Niestety żona się za mnie rozlicza. Nie mam z tym niestety nic wspólnego, choć doceniam to, co robi akurat pan minister Balnaś już poznał.
Ale jeśli pan
pana ministra pozwoli... znamy zresztą ze środowisk patriotycznych wcześniej niż był ministrem. Właśnie, tak.
Panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, ja tylko dokończę, że właśnie wtedy mieliśmy te trzy służby rozproszone. To znaczy każda była autonomiczna, mam na myśli służbę celną, Urzędy Kontroli Skarbowej i oczywiście Administrację Skarbową. To powodowało, że mieliśmy bardzo spóźniony przepływ informacji. Każda była dla siebie i właściwie tu nie było współpracy. Jeszcze oczywiście mieliśmy GIF, tak? Także teraz to mamy wszystko w jednym ręku. Właśnie reforma spowodowała, że nie ma tych opóźnień. Mamy powołany Departament Analiz Ekonomicznych. Dzisiaj nie ma tłumaczenia się, że wysłaliśmy pismo i nam kolejna służba nic nie odpowiedziała, czekamy tydzień, dwa tygodnie. Dzisiaj po prostu podejmuje się decyzje po prostu od zaraz i właśnie te instrumenty, ten JPK powoduje, że wpływają od razu wszystkie informacje potrzebne do przeprowadzenia analizy i dlatego jesteśmy skuteczni.
A czy miał pan do czynienia z próbami przekupstwa bądź zastraszenia?
No, ja bym wolał, żebyśmy ten temat, że tak powiem, pozostawili.
A więc jednak coś jest na rzeczy. No, skoro mamy pana przed sobą, to znaczy, że nie uległ pan ani jednej, ani drugiej próbie.
Może ja dam małe pytanie.
Proszę.
Czy wprowadzicie państwo podatek od prostytucji? Na Węgrzech jest od lat i nazywa się podatkiem od kultury.
Ależ pan wymyślił.
Bo idzie z tego na kinematografię rodzimą, na książki. Bardzo chytry sposób.
No, każde państwo jest specyficzne i autonomiczne. No, ma jest niepodległe i rzeczywiście ustawia sobie tak politykę, jak uważa za stosowne. Natomiast myśmy tego tematu jeszcze nie rozpatrywali.
Podatek od usług świadczonych w sferze obyczajowej. O, tak nazwijmy to.
Podatek od kultury.
Nie, ja myślę, że panie redaktorze, przede wszystkim trzeba się zastanowić, skupić na dobrym wychowaniu obywateli, tak? I edukacji. Jeżeli po prostu społeczeństwo będzie na właściwym poziomie moralnym, no to myślę, że problem prostytucji też nie będzie funkcjonował w naszym kraju.
No zawsze ten margines gdzieś tam będzie ukradkiem tych usług świadczonych, ale co, Węgrzy opodatkowali, panie profesorze, te usługi?
I to już 10 lat, od początku rządu Orbana.
Duże dochody mają z tego powodu?
No wcale niezłe. W każdym razie na to idzie wszystko dokładnie na kulturę.
Czyli jest jeszcze rezerwa.
Ale korzystając z okazji, ja bym chciał zaapelować do wszystkich właśnie naszych przedsiębiorców, podatników, którzy jeszcze nie przesłali nam plików do administracji skarbowej, aby to postarali się zrobić jak najszybciej, bo ten termin ostatecznie to jest 26 lutego, więc myślę, że byłoby niedobrze, aby się to skumulowało w ostatniej chwili. No, my słyniemy z tego jako Polacy, że zrywamy się po prostu w ostatniej chwili do pewnych działań. No ale tu akurat no, nie musimy tego czynić.
To apelujemy do żony pana profesora Jerzego Roberta Nowaka też. Żeby...
Rzeczywiście jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, ale byłoby lepiej, aby po prostu to rozłożyli sobie w czasie i rzeczywiście już od zaraz zaczęli wypełniać te dane i przesyłać nam pliki. I mamy na naszej stronie jpk.mf.gov.pl wszelkie informacje potrzebne ku temu, aby tutaj nie było problemu z wypełnianiem, także służymy pomocą. Ponadto powołaliśmy we wszystkich urzędach skarbowych specjalnych koordynatorów, którzy mają służyć pomocą do obsługi JPK.
Ja jako mąż żony wydawcy apelowałbym o obniżenie VAT-u na książki.
8%.
Cały postulat. Na Węgrzech, w tym Wielkiej Brytanii zerowy.
U nas 8%.
Tak, no będziemy się nad tym wszystkim zastanawiać, analizować, ale póki co, proszę zwrócić uwagę, że dopiero rządzimy dwa lata i osiągnęliśmy, no, nie ukrywając, duże sukcesy.
A ostatnie pytanie, a jak z budżetem? Czy budżet będzie w tym roku miał mniejszy deficyt niż w zeszłym, czy większy? Jak to jest pomyślane?
Budżet ma się bardzo dobrze. Tutaj pracujemy nad budżetem. No, staramy się go tak skonstruować, aby służył wszystkim grupom społecznym i on jest i prorozwojowy, jeśli chodzi o rozwój gospodarki, ale i prospołeczny, jeśli chodzi
o pomoc. 500 plus jest niezagrożone.
Niezagrożone, mogą być spokojni wszyscy ci, którzy właśnie korzystają z tego, z tej pomocy. No i myślę, że wszyscy jesteśmy zainteresowani, aby przybywało obywateli jak najwięcej w naszym kraju.
No to pięknie. Pan Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej, wiceminister finansów. Jakim szefem jest Mateusz Morawiecki?
No widać po wynikach, tak? Wyniki są bardzo dobre.
Panowie od początku współpracujecie razem.
Więc to chyba świadczy, że mamy bardzo skutecznego pana premiera. Zresztą tak i podobnie, jeśli chodzi o panią premier Beatę Szydło.
Bardzo dziękuję. Marian Banaś, Człowiek niezwykle zapracowany, ale też podlegający niezwykłym naciskom, ponieważ odzyskuje dziesiątki miliardów złotych dla naszego skarbu państwa. Osoba niewidoczna, ale niezwykle ważna w machinie rządowej. Jesteśmy pod wrażeniem, panie ministrze. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Posłuchajmy teraz może Luca di Fo, Damn Your Eyes. Tak, 8:44 już nam na zegarze wybiła. A my z panem profesorem Jerzym Robertem Nowakiem ciągle zastanawiamy się nad meandrami polsko-żydowskich związków. Niedługo ukaże się tekst pana profesora pod jakże znamiennym tytułem.
A to coś, nie tyle żydowski. Przebierańcy, popaplańcy i szkodnicy na prawicy. Będzie bardzo mocny. Już
przebierańcy. Kto to są ci przebierańcy?
No tacy, którzy różnie błądzili w poszczególnych okresach. No, czy mam wymieniać? No, ostatnio piszę warszawskie Ogbyzie, któremu się kiedyś zdarzało bardzo ostro atakować Radio Maryja. Zdarzyło się zaatakować w niesamowitym stylu księdza Kordeckiego jako mit i legendę we wprost. No, podam redaktora Stanisława Janeckiego.
Jako przebierańca też?
Jako przebierańca. Ojej. Przecież przez lata był we wprost bardzo wpływowym, w tym nawet naczelnym. I był głównym autorem od tekstów antykościelnych i antypolskich. Teksty na przykład pisane wspólnie ze Sławomirem Jerzym Macem, a nie wiem, co się z nim dzieje, tym panem Hochstapler, który chyba siedzi w psychiatryku. Ostatni raz czytałem, że dusił swoją kochankę, kurtyzanę Marzenę Rokitę.
Seksualną rekordzistkę Polski.
Tak, to pobiła rekord mężczyzn dziennie, tak, 765 osób, a on ją namówił według niej do tego rekordu. Więc był straszny tekst taki właśnie Janeckiego. Po ukazaniu się Sąsiadów Grossa razem z Macem przepraszamy i prosimy o przebaczenie. Bardzo długi i to już taki szczyty masochizmu narodowego. Jeśli chodzi o Kościół, to miał w 95 taki artykuł atakujący bardzo ostro Glemba. Na okładce wprost był palec z nieba walący w tegoż Glemba, tak jak Neron na Gladiatorów, że idą na śmierć. I była sugestia, że Glemb za chwilę, za parę miesięcy zostanie usunięty, a na jego miejsce szefem episkopatu zostanie kto? Życiński. No to była nieprawdziwa przepowiednia. Jeszcze w 2004 roku napisał felieton Miller na prezydenta, bo to w czasie, gdy Miller już dogorywał. A w 2005 roku, w październiku, napisał o zwycięstwie PiSu i Kaczyńskiego, że wygrał patriotyzm plemienny. No, plemienny, czyli taki szowinistyczny, ale po kilku miesiącach przeszedł w dobrą stronę, po stronę PiS. To nawet się cieszyłem. No
to ponad 10 lat już przyzwoitość.
Tak, to jedyne taki tabloid. No ja nie wiem, bo ponarażam się tu panu, bo między innymi bardzo krytycznie patrzę na Marcina Wolskiego, na jego ewolucję. Choć ogromnie ceniłem 60-tkę. Poczułem, że jest stan wojenny, kiedy nie było 60-tki. Natomiast za wcześniejsze tam rzeczy.
Pan Marcin Wolski rzeczywiście niedobrze mu się narażać, bo jest jakimś tam dyrektorem ważnym.
Tak.
Ale przecież my pamiętamy różne meandry życiorysów, więc.
No, spokojnie. Nie tylko, że sekretarza POP, ale on pokazuje w pamiętnikach, jak to w 68 roku był wśród młodzieży. Nie wspomina o tym, że w takiej gadzinówce zrobił szopkę, gdzie atakował Stany Zjednoczone. I mam mu za złe uprawianie przez kilka lat kultu Wałęsy w polskie zoo. Pamiętamy wspaniały lew Wałęsa i takie chytre chomiki kaczyńscy. No i tak różne miały ewolucje. Mnie nawet, chociaż jestem ogromnym zwolennikiem byłej pani premier Szydło i dalej jej kibicuję, to kiedyś napisał, że to jest najlepszy rząd, Wolski napisał, od czasów Stefana Batorego żołnierza. No, ja ją ogromnie cenię, ale nie przesadzajmy. Był rząd Grabskiego, był Eugeniusz Kwiatkowski. Więc nie lubię Lizusów. Dlatego mówiłem o Ziemkiewiczu kiedyś. I bardzo przypomnę, że Ziemkiewicz wychwalał Balcerowicza, że 2005 nazywał go wielkim patriotą, którego nie rozumieją różni polityczni idioci na prawicy.
A
nie
co wiem, się kryje pod słowem popaprańcy?
No, bo jednak mieli w swoich życiorysach ci wszyscy jakieś różne nieciekawe rzeczy. Nieciekawe... Tak jak będzie o Kurskim, który miał te... Będzie o Jacku Kurskim. W końcu 6 partii, 3 wyrzucony. I to kogo blokuje? To nie tylko pana i mnie, ale blokuje Michalkiewicza, blokuje Brauna, tak długo blokował Rosiewicza i chyba dalej. Więc Rosiewicz nawet zdenerwowany w jakimś wywiadzie powiedział, że utnie sobie ucho na znak protestu, a uszy mi szybko odrastają i pośle do prezesa telewizji. No, Pietrzak był też blokowany do niedawna całkowicie. Cejrowski. Niewykorzystane osoby. Mówiono, że bo Cejrowski już jest za stary. Nie przesadzajmy, jest o wiele lepszy niż od różnych troglodytów w telewizji.
Tam się namnożyło za to ekspertów, których dopiero pierwszy raz widzimy na ekranie telewizji publicznej.
No właśnie, ja bardzo lubię akurat Magdalenę Ogórek, którą tutaj się spotkałem, ale właśnie jej był program, nie wiem, czy bez retuszu, parę dni temu o tych żydowskich sprawach. No i głównie byli nieznani historycy, eksperci, nie eksperci, domorowcy, a nie było nikogo takiego.
Pana chociażby.
Ani mnie, ani tak. Michalkiewicza, ani kiedyś Wolniewicza też nie wzięto. A ja najbardziej ubolewam, że nie było dotąd dobrego programu o Węgrzech. Mógł być wywiad z Orbanem, on chętnie udziela na prawo i lewo, ale na przykład z czołowym ekonomistą czy politykiem pokazać, co Węgrzy przeszli, jaka była węgierska droga. Nie było. Rumunia jest kapitalna z tymi swoimi rozliczeniami byłych prominentów, 2 premierów siedziało, z 13 ministrów, szef sztabu generalnego. Dlaczego tego nie pokażę? Islandia, gdzie siedzi 26 bankierów, bardzo ładny wzorzec.
A u nas nikt nie siedzi.
No właśnie o to ciągle zapytam. Ja już szczególnie dopytuję się o Gronkiewicz-Waltz. Ja już kiedyś napisałem z pół roku temu na blogu, że czekam, gdy wyląduję w więzieniu, a wtedy jestem gotów zanieść jej parę świetnych kanapek, ale pod warunkiem, że tam się znajdzie w tiurmie.
No, jak na razie tylko są deklaracje. Nikt z prominentnych polityków właściwie przez cały okres trzeciej RP nie znalazł się w...
No właśnie, ale przy tym, no jeśli Waltz skłamał, ten jej mąż, bo od razu się okazało, nie wiedział, że jakiś dokument przetrwał, tak. No to powinny być zarzuty prokuratorskie i to powinno być błyskawicznie. Ja ubolewam po tych doświadczeniach węgierskich, gdzie się rozprawiono z szefami policji, którzy rozbijali manifestantów. Dlaczego od razu w pierwszych dniach władzy, nowej władzy, dobrej zmiany, nie wzięto na przesłuchanie ministra Sienkiewicza? Po tym, co było u Wojtunika i Bieńkowskiej, nagranie, no, oskarżyli wręcz. Bieńkowska chyba.
Czy on ciągle dobrze się ma.
Że był odpowiedzialny w jakiś sposób za sprawę tej budki, podpalenie budki policyjnej przy ambasadorskiej. To trzeba było od razu ściągnąć. Na Węgrzech zabrano się błyskawicznie i nawet dzielny premier, ten, który mówił Dziurczaj, kłamaliśmy rano, wieczorem i w nocy, też był przesłuchiwany. Dodam, Węgrzy są mściwi. Gdy szedł na rozprawę, opluto go. Gdy wyszedł, też go opluto.
I konsekwentnie.
Tak.
No tak. To tak dla uzupełnienia naszej pełnej miłości rozmowy. Dikanda, piosenka pod tytułem Miłość właśnie.